więc mówimy o Duchu Świętym, który ma jako osoba łączność z nami i są to więzi takie międzyosobowe, między, nie powiem, że ludzkie, bo to nie są międzyludzkie, ale międzyosobowe, interpersonalne. I to jest bardzo ważne, bo wtedy nie my używamy Ducha Świętego, lecz Duch Święty nas używa. I znów zły wyraz użyłem. Właściwy, ale i też zły. Bo on nas nie używa jak narzędzi, tylko my z nim współpracujemy. On z nami współpracuje jak z partnerami. Z tymi, którzy są mu potrzebni, a my bez niego nic nie zrobimy. I to właśnie jest nauka Nowego Testamentu, Pisma Świętego, Nowego Testamentu, Jezusa, apostołów. I my w tym wszystkim się zajmujemy. O czym mówiliśmy ostatnio? Mówiliśmy o tym, że Bóg, Jezus Chrystus, gdy był na ziemi, złożył, co miał najcenniejszego, złożył w naczyniach. W naczyniach. W naczyniach glinianych. Gorzej. Złożył w ludzkich ciałach. Bo glina przetrwa wiele wieków, a ciało ludzkie, nie wiem, ile tam w grobie przetrwa, gdy leży. A więc, chyba że jest zabalsamowane, ale takie normalne jak mamy, to chyba nie. I właśnie on w tych ludziach, ludziach zawodnych ludziach, zależnych od pogody, od nastrojów, on złożył depozyt. Pamiętamy, mówiliśmy o tym. Złożył depozyt swego słowa. A czymże jest słowo? Zobaczcie, przebrzmiały zdania i zniknęły. Ale nie zniknęły, bo je nagrywam. One będą w środę w internecie. A więc nie zniknęły. Nawet te słowa, których nie nagrywamy, też nie znikają. One są w przestrzeni, o tym mówią przecież naukowcy. I one, nic nie ginie. Ale jednak, słowo jest słowem, to nie jest jakiś budynek. A cóż budynek? Taka zwykła polska trąba powietrzna przeszła. To nie amerykańska trąba. Ale zwykła polska, ja teraz nie umniejszam tych strat i zginął człowiek przecież. Ale mówię, że to nie jest tamta, gdzie całe miasta, całe dzielnice są zmiecione. To jest tylko 30 drzew, parę samochodów, ale tak spojrzałem też, gdy ktoś nagrał, że mur, który odgradzał pewną część, ten taki zwykły mur, jak są takie mury przy cmentarzach, nagle runął, tak, zupełnie runął, bez powodu. Bo tylko taka wąska trąba, bo ktoś właśnie robił zdjęcia telefonem komórkowym i to było widać, przeszła. A więc tak jest ulotne również i nasze budowanie z kamieni. Dlatego też Bóg wiedział, gdzie złożyć swój ulotny depozyt, żeby ten depozyt nie był ulotny, żeby nie zniknął. Złożył w człowieku, człowieku śmiertelnym. I zobaczcie, od Jezusa minęło 2000 lat i cały czas to słowo jest. Ono się nie zmienia. To przecież wiemy, kim jesteśmy. Mówię, kim jesteście, jesteśmy. Ale gdybyśmy tak chcieli, mieli czas, to byśmy się dowiedzieli, że są ludzie, którzy w ogóle się nie zajmowali religią, Biblią, chrześcijaństwem, niczym, bo tak byli wychowani. I nagle, gdy dostali do ręki Pismo Święte, Nowy Testament, nagle wszystko w nich ożyło, nagle bez instruktażu, bez nikogo, samo z siebie. Dlaczego? Bo Biblia jest jedyną księgą świata, którą się czyta w obecności jego autora. To już kiedyś mówiliśmy, prawda? Lubimy czytać Kapuścińskiego. My się z żoną żeśmy rozczytywali, mamy wszystkie jego dzieła, czy prawie wszystkie. Ale w jego obecności nie czytamy. Jego już nie ma. Natomiast Biblia jest czytana zawsze w obecności, aktualnej obecności autora. I dlatego też ona jest żywa. I stąd ten depozyt w nas jest nazwany świadectwem. A więc dajemy świadectwo życiem, słowami, postępowaniem całym naszym czemuś, co uważamy za istotne. Ten depozyt przekazujemy naszym, no wszystkim tym, kim jesteśmy, czym jesteśmy. Ale apostoł Jan nam wyraźnie powiedział, że to nie jest ludzkie świadectwo. My nie przyjmujemy świadectwa ludzi. Świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten werset, który teraz tylko przywołam, bo to nie jest, tylko przypominam nam, co było w zeszłą niedzielę, bo do tego teraz nawiążemy. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 9, 11. A więc naszym świadectwem jest życie w Jezusie Chrystusie. To jest nasze świadectwo. Paweł później mówi do Tymoteusza, że jest to piękny depozyt i ty go strzeż z pomocą Ducha Świętego. A więc musi być ktoś, kto nam pomoże, a więc autor nam pomaga, który daje natchnienie i da natchnienie autorom, czy właśnie pisarzom, piszącym księgi biblijne. On nam pomaga strzec tego depozytu. Dalej apostoł Paweł powiada w innym miejscu, że Chrystus w nas włożył słowo pojednania. I na miejscu Chrystusa my stoimy z tym depozytem, czyli z Chrystusem, ale nie w jakimś przedmiocie, który pokazujemy ludziom i on błyszczy. Nie, nie. My, w nas jest Chrystus. Ale ludzie patrzą i widzą każdego z nas. Nie widzą Chrystusa. Bo też nie muszą, bo wystarczy, że my damy świadectwo depozytowi, czyli że Jezus przez nas się uzewnętrzni, unaoczni w danej sytuacji we właściwy sposób. I właśnie ten piękny depozyt, który przekazujemy w Jego miejsce, w miejsce Chrystusa, jest przekazywany. I apostoł Paweł powiada znów do Tymoteusza, co ode mnie usłyszałeś za pośrednictwem wielu świadków. Zobaczcie, świadek to jest ten, który ma w sobie Chrystusa. Lord, I want to be a Christian, śpiewaliśmy. Panie, chcę być chrześcijaninem, śpiewał ten murzyn amerykański i marzył o tym, żeby być prawdziwie chrześcijaninem w głębi swego serca. I od wielu świadków usłyszałeś, dalej to przekazuj ludziom wierzącym, którzy będą w stanie nauczać także innych. Podkreślam teraz w stanie. Nie każdy, kto otrzymał depozyt, jest w stanie innym przekazywać. I o tym będziemy dzisiaj mówić. Nie każdy. Są różne dary, są różne posługi, różne usługiwania, to jest jedna sprawa, ale też i jest różna kondycja człowieka. I o tym będziemy mówić dzisiaj, jak Bóg pozwoli, i za tydzień. I właśnie jest pieczęć. Czy jest to świadectwo prawdziwe? Bo jest wielu mówiących, ale czy to jest prawdziwe? I jak teraz wyczuć, czy to jest prawdziwe? Teraz pomyślałem sobie, kto robi największą furorę wśród dzieci? I wydawałoby się, że taki najlepszy klaun jakiś, prawda? Ktoś tam potrafi je zabawić. No do czasu tak. A jak się okazuje, że wśród dzieci największą furorę robi ten, kto jest wobec nich szczery. Uczciwy. Dzieci wyczują, kto jest szczery, uczciwy. My też, prawda? Wyczuwamy, gdzie jest blichtr, a gdzie jest coś, co jest takie proste, chropowate, ale osobiste, szczere. I właśnie jak rozpoznać, że coś, że ktoś, że coś, co jest mówione, jest prawdziwe. I mówiliśmy, że księgi, o tym mówi Stary Testament, też mówi nam Apokalipsa, były pieczętowane. Nikt nie mógł zdjąć tej pieczęci, 5 rozdział Apokalipsy mówi. Nikt nie mógł. I starcy wszyscy płakali, bo nikt nie mógł zdjąć tych pieczęci. I jeden jedyny mógł zdjąć tę pieczęć. Kto to był? Baranek, Jezus Chrystus. A więc jest to pieczęć szczególna. I Paweł powiada, że jest mocny fundament Boży, którego pieczęcią jest po pierwsze to, że zna Pan tych, którzy są Jego. Zna Pan tych, którzy są Jego, oraz po drugie, niech się odwróci od nieprawości każdy, kto wzywa Jego imienia. I to właśnie do tego zdążam, będziemy o tym za chwilę mówić. I tak tę pieczęć w nas wytwarza Duch Święty. Pieczęć własności. Należymy do Boga Wszechmogącego, do Jezusa Chrystusa, i to inni rozpoznają momentalnie. I dalej Duch Święty również nam daje odrazę niechęć do złych rzeczy. Coś, co dawniej lubiliśmy, teraz nagle nie lubimy, na przykład kłamać, powiedzmy, dlatego że mamy jakąś niechęć do tego. To właśnie Duch Święty nas zabezpiecza, abyśmy byli autentyczni. Pan nas zna i nas prowadzi, nazywa nas swoją własnością, ale z drugiej strony On nas zabezpiecza przez Ducha Świętego, abyśmy byli autentyczni. I dzisiaj będziemy czytać Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział i pierwszych, właściwie od 3 do 8 wiersza. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, od 3 do 8 wiersza, i mamy to wyświetlone, a jak ktoś ma Nowy Testament, może sobie otworzyć. I spójrzmy. Im też, czyli swoim uczniom, po swojej męce objawił się jako żyjący. To jest przekład ekumeniczny, więc trochę będzie inaczej niż jest w naszych Bibliach, a tu mi się podoba, jako żyjący. I dał tego liczne dowody. Ukazywał się przez 40 dni i mówił o Królestwie Boga, o Królestwie Boga, o wszystkim tym, co Bóg dla nas ma jako Król. I podczas wspólnego posiłku polecił: nie oddalajcie się od Jerozolimy, czy z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której usłyszeliście ode mnie. Jan chrzcił wodą lub zanurzał w wodzie, tam w oryginale jest bardziej, a wy wkrótce zostaniecie zanurzeni, ochrzczeni, zanurzeni w Ducha Świętego. Ci, którzy byli zgromadzeni, pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Odpowiedział: nie wasza to rzecz poznać dni i godziny, które Ojciec ustanowił swoją mocą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, weźmiecie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi, aż do Pruszkowa, do Komorowa, do Podkowy Leśnej, do Rozalina, wszędzie tam będziecie mi świadkami. I spójrzcie, rozmawia z kimś, kto niby jest gotowy, bo już ma absolutorium, ale jeszcze nie ma dyplomu. I ci z absolutorium stają w rozkroku. Panie, czy w tym czasie będę ministrem skarbu, a ja, Panie, będę takim ministrem? I oni o tym myśleli, że Jezus zabierze władzę, czy panowanie cesarzowi rzymskiemu i wreszcie ustanowi takie porządne, żydowskie, hebrajskie rządy. O tym myśleli. I nagle słyszą, że to nie jest ich rzecz, bo to są ludzie z niebiańskim depozytem, nie z ziemskim depozytem. To są ludzie z Chrystusem w sobie. A więc to nie jest ich rzecz się tym zajmować. Nie wasza rzecz wchodzić w szczegóły, gdy chodzi o dni, godziny i tak dalej. To robili Żydzi i robią po dzień dzisiejszy. Oni się szczegółami zajmują i włos na czworo rozdzielają, no bo taka jest ich religijność. Paweł mówi, że końcem prawa, końcem zakonu jest kto? Chrystus. Przez Mojżesza to przyszło i było potrzebne. Chrystus to zakończył. I on powiada: gdy na was stąpi Duch Święty. To określenie Duch Święty nigdy nie występuje w Starym Testamencie. Raz jest tylko powiedziane, że Duch Boży Święty, czy Święty Duch Boży, nie pamiętam, ale chodzi o określenie, o rodzaj, że on jest szczególny, ale to nie chodzi o nazwę. Jako nazwa, określenie Duch Święty, nazwa własna, tylko ma Nowy Testament. I pierwszy raz użył go Jan Chrzciciel. A więc gdy na was zstąpi Duch Święty, wy weźmiecie Jego moc, Jego dynamit, tam jest dynamis, i będziecie moimi świadkami. I dzisiaj chcę mówić o tym moimi. Nie świadkami, bo to już wiemy, o co chodzi, ale moimi. A więc to jest ważne, by świadectwo było wydawane. I do tego znów nawiążę, ale już trochę znów inaczej. Na przykład Dzieje Apostolskie powiadają, że gdy w Wieczerniku powoływano Macieja, to dano między innymi kryteria, kto może być następcą Judasza. Ten, kto był z nami od początku i stał się świadkiem zmartwychwstania. Dlaczego? Dlatego, że nikt z postronnych nie widział Jezusa zmartwychwstałego. Nikt. Tylko wierzący. Kto wie dzisiaj, jaki jest naprawdę Jezus? Tylko Jego świadkowie, czyli ci, którzy Go mają w swoim sercu. A do innych możesz mówić i wiecie, cały czas obok nich idzie, bo to musi być osobiste doznanie, osobiste przeżycie. A więc taki musi być następca po Judaszu. Gdy apostoł Piotr głosił dwa kazania w rozdziale drugim, dzień 50 i w rozdziale trzecim po uzdrowieniu tego człowieka, który był chromy, to wyraźnie dwa razy mówi: jesteśmy świadkami zmartwychwstania. A więc czegoś, czego świat nie zna, nie wie, i ma problemy do dzisiaj, czy Jezus wstał z martwych, jak to było, wiecie, są różne książki na ten temat i wszyscy porządni chrześcijanie dowodzą, że było tak i tak. Najlepiej jest powiedzieć, kochany, uklęknijmy, pomódlmy się, a zrozumiesz, zobaczysz, przeżyjesz, czy Jezus jest martwy, czy żywy. To jest najlepsze. Ja tak często robiłem, jak mi zabrakło już słów. No nie trzaskałem drzwiami ze złością, że nie mam już argumentów, nie, tylko mówiłem, pomodlimy się. I w modlitwie człowiek nagle kruszał i coś się z nim musiało dziać. Albo czwarty rozdział, wiersz 33 nam powiada, że gdy byli zalęknieni, bo Sanhedryn zabronił im głosić Ewangelię, to poszli do swoich, dobrze mieć swoich, tu właśnie są sami swoi, swoi w Chrystusie Jezusie. Poszli do swoich i się modlili. I modlili się o moc, o odwagę. I gdy na nich wstąpił Duch Święty, gdy się miejsce zatrzęsło, to jest czwarty rozdział, to mówi nam wiersz 33, z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa. Cały czas tylko o tym, że Jezus żyje. A u Korneliusza, gdy był apostoł Piotr, rozdział 10, to od razu mówi, my jesteśmy świadkami wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej, w Jeruzalem, jak go zgładzili przez ukrzyżowanie, jak Bóg go wskrzesił z martwych, itd. I on nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Apostoł Paweł również mówił o tym, że dają świadectwo i on daje świadectwo. Będziesz mi świadczył o wszystkim, co zobaczyłeś, usłyszałeś. To jest Dzieje Apostolskie, rozdział 22. A więc Ananiasz mówi do apostoła Pawła, będziesz świadczył o wszystkim, co zobaczyłeś i usłyszałeś. A potem mówi do niego Ananiasz, uwaga, to jest akurat nam potrzebne dzisiaj, dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj ze swoich grzechów, wzywając jego imienia. Dlaczego zwlekasz z chrztem? I należy oczekiwać, wyraz katechumen znaczy ten, który się przygotowuje. I w pierwszym wieku przygotowywano takich pogan do chrztu dwa lata. Aż dwa lata, bo się musieli, tak powiem, przepraszam bardzo, odpoganić. Stworzyłem teraz taki wyraz, ale chyba on nie muszę wyjaśniać wiele. My się dzisiaj nie musimy tak bardzo odpoganiać, prawda? Bośmy chrześcijanie przecież. A nawet ci, którzy nie byli chrześcijanami wśród nas, to się otarli o chrześcijaństwo, bo żyją w kraju przecież chrześcijańskim. Ale muszą też czymś zerwać, odpępnić się, prawda? I to też jest różnie, bo to się może trwać. U mnie trwało 9 miesięcy, bo tak sobie sam jakoś to mi wyszło, bo sam też sobą kierowałem. Czasem to trwa kilkanaście dni, kilka tygodni, na ogół 5-6 tygodni. To różnie bywa, ale w każdym razie jest zasada, czemu zwlekasz. Bo gdy się zwleka, to potem jest tak jak z ciążą przenoszoną. Trzeba uważać, bo będzie cesarka albo też martwy płód. A więc czemu zwlekasz? I teraz właśnie to moimi. Jezus mówi, że będziecie moimi świadkami. Gdy analizowałem tę sprawę, to stwierdziłem, że chodzi o dwie rzeczy moimi. Chodzi o przynależność i o tożsamość. Przynależność i tożsamość. Przynależność. Kiedyś miałem taką sytuację, że pewien brat w Chrystusie za skórę mi zalazł i tak mocno, że ja mimo, że takie mam nastawienie bardzo życzliwe, już nie wytrzymałem. I zacząłem mu robić pewne przykrości. Dopiero zacząłem. Jakbym robił, to by dopiero było, ale zacząłem dopiero. A Bóg mi dał taki werset. Posłuchajcie, ja go nie będę wyświetlał. Ty kim jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Przed własnym Panem stoi lub upada. Będzie jednak stał, gdyż Pan ma moc go postawić. Pan powiedział, to jest mój sługa, cudzy sługa, ty mi go nie ruszaj. On ciebie ruszał, tykał, to ja go ukażę. Ale jeśli nie chcesz być karany, to go zostaw w spokoju. Bo ja się zemszczę, mamy inne teksty, prawda? Ja pomstam, do mnie należy i tak dalej, więc zostaw go w spokoju. I ja powiedziałem, okej, więc powiedz mi to. Panie, przestaję. Co przestajesz? To i to. Wobec kogo? Wobec tego. Imię, nazwisko. Musiałem dokładnie, wiecie, wszystko wypowiedzieć, aby się zobowiązać przed Bogiem i sobą, że daję spokój tej sprawie. Przynależność. Paweł mówi, ci, którzy do nas nie należą, zauważcie, do nas nie należą, jakaś przynależność. Gdy ktoś jest w Chrystusie Jezusie, nagle ma oprócz wielu odczuć, Również i poczucie, chyba potwierdzicie, że nagle poznali nową rodzinę. A nawet więcej niż rodzinę, czy nie tak? Jak się okazuje, przecież tutaj Ania nieraz dziękuję i wymienia, że właśnie była bez rodziny, nagle znalazła. Ja też to przeżywałem, mimo że miałem bardzo dobrą rodzinę, gdy chodzi o ojca, matkę, moich braci. To nagle później, gdy się znalazłem w Warszawie na studiach i nagle zobaczyłem ten zbór ponad 200-osobowy, nagle poczułem, że mam taką wspaniałą rodzinę i wtedy nie mogłem nawet na ulicy, jakśmy szli, to z nimi musiałem rozmawiać, aż mnie moja narzeczona upominała, bo się wstydziła, że tak się zachowywałem. Nie wiem, czy ona pamięta to było na Alejach Jerozolimskich, gdyśmy sobie szli, a ja ciągle do każdego zagadywałem, bo czułem się po prostu jak no, z tymi najbliższymi, a nawet jeszcze bardziej. Więc wiem, co znaczy mieć świadomość, że należę do rodziny. Przynależność, trzoda, piękny wyraz, czy nie? Nie bardzo piękny? Ale Biblia mówi, że jesteśmy trzodą. A powiedzmy, że owiec, to będzie lepiej, prawda? Bo może być inaczej. A więc owiec. Biblia mówi, że domem Jego jesteśmy. Dom w sensie budynku, ale bardziej może rodziny. Albo też, kogo Pan za syna przyjmuje, jak dalej powiedziane, tego upomina, na niego uwagę zwraca i z nim rozmawia, żeby go poprawić i karci. A tam jest wyraz paideo, czyli uruchamia cały proces wychowawczy. To nie chodzi o rózgę i o smaganie, nie. To najprościej jest dać klapsa albo rózgą wyzmagać. Ale małe dziecko to aż wstyd tak się pastwić. Proces wychowawczy trzeba uruchomić. To jest bardzo trudna sprawa, ale pójdziemy dalej. Chyba, że ktoś nie chce być karcony i upominany. To wtedy, i teraz przepraszam za wyraz, ale on jest biblijny i on jest z Biblii Gdańskiej, ten wyraz. Już nie jest synem, ale bękartem. Przepraszam za wyrażenie. Biblia Gdańska mówi, jesteście wtedy już nie synami, lecz bękartami, czyli dziećmi z nieprawego łoża. Więc ja lubię tę dosadność biblijną. Ale jeśli ja należę do mego ojca, to on na mnie patrzy, on mnie upomina, nakierowuje, a gdy trzeba też i uruchamia proces naprawczy. Tożsamość, kochani. To się właśnie też łączy z tym, co mówiliśmy. Jestem synem czy bękartem? Jestem tak pół na pół. W tej rodzinie to jest mój ojciec, a to macocha, a to jest moja mama. Wiecie, jak to jest? Takie pokiereszowane wszystko. Tożsamość. Apostoł Paweł jest na Cyprze. Nie otwierajmy teraz, to wszyscy znamy, ja tylko chcę nawiązać. 13 rozdział Dziejów Apostolskich i głosi Sergiuszowi, prokonsulowi Ewangelię. Głosi. I nagle tam jakiś mądry facet siedzi i cały czas do ucha szepcze prokonsulowi, to był jego doradca, i prokonsul co uwierzy, opada, co uwierzy, opada, co uwierzy, opada. I tak cały czas, bo ma kontrargument, ma. Aż Szaweł zobaczył i mówi, hej tam ty, jak miał na imię ten czarny księżnik? Elimas, tak? Elimas. Tak? Pomyliłem się? Elimas, dobrze. Elimas. Synu pełny wszelkiej przewrotności, czyli synu diabelski. Ten jest wyraz w oryginale właśnie pochodzący od diabeł diabelski. A więc synu diaboliczny. Czy nie przestaniesz odwracać prostych dróg pańskich? Piękne, nie? Tak ad hoc Paweł nagle wykrzyknął do tego człowieka. Są proste drogi pańskie, a ty je tak bierzesz i tak je przewracasz. I co dalej było? Tu zadziałał dar rozpoznania, osądzenia duchów. To nie tylko rozpoznanie, i osądzenie. Będziemy jeszcze mówić o darach, więc już przy okazji mamy wstęp. Oto nad tobą jest ręka pańska. Będziesz niewidomy do pewnego czasu. I nagle go ogarnęła ciemność. Musieli go wyprowadzić. A Sergiusz, widząc wielkość nauki pańskiej, uwierzył. To jest świadek. Słabiutki Paweł. Miał słabą posturę, dużą, łysą głowę, ostające uszy. Widok jego nie był taki jak aktora jakiegoś wspaniałego, prawda, albo kogoś to wychodzi, jak Schwarzenegger, wspaniały gubernator i byłby najlepszy prezydent Ameryki, prawda, bo miała postawę, nie? Postawę, a ja myślę teraz o Tarzanie po prostu, o Tarzanie. po prostu o Tarzanie. A więc Szaweł nie był taki. I nagle Seriusz uwierzył, bo widział, że ta słabizna ma w sobie moc. Moc Ducha Świętego. To słowo jest mocne i skuteczne. Też Elimas tylko do czasu był niewidomy. Do czasu, żeby się zreflektował i opamiętał. Bo nie chodziło, aby go zlikwidować. Tylko żeby mu dać szansę pokuty. I właśnie tu jest tożsamość. Mój świadek do mnie należy, ze mną jest związany, ma moją tożsamość, moje imię, chrześcijanin to jest Chrystusowiec przecież, ale też i ma moją tożsamość, czyli jest mojego rodzaju, mojego rodu i w nim są moje geny. To jest właśnie bardzo ważne. DNA Chrystusa jest w każdym z nas przez Ducha Świętego. I stąd tak wiele ja znalazłem teraz miejsc Bożego Słowa. I pozwólcie, że ja ich teraz nie będę odczytywał tak dokładnie. Ja zamieszczę też razem z kazaniem też i ten konspekt, więc będzie można sobie go obejrzeć dokładnie, przeanalizować. Ale jak tylko Ewangelię Jana wziąłem pod tym kątem, to Jezus mówi tak. Abyś tych, których mi dałeś, Ojcze, żebym ja ich wskrzesił w dniu ostatecznym. Ojcze, Ty mi ich dałeś, a ja ich wskrzeszę w dniu ostatecznym. Szósty rozdział. Dalej szósty rozdział. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A więc Ojciec ma wiele ludzi na tej ziemi i On tych ludzi daje świadkom. Dał Chrystusowi, daje Tobie i mnie. Tylko, że musi być Chrystus, musi być świadek, by było komu Bożą własność dać. Ale Bożą własność potencjalną. Chyba znamy to słowo potencjalny, prawda? Coś, co się jeszcze nie zrealizowało, ale ma wszelkie szanse na realizację. To się musi to połączyć. Więc Ojciec pociągnie, ale musi też i komuś dać. Wszyscy będą pouczeni przez Boga, bo każdy, kto usłyszał od Ojca i zrozumiał, 6 rozdział 45, do mnie przychodzi. Kto usłyszał i zrozumiał, do mnie przychodzi. Zauważcie, jakie są piękne mechanizmy. Ja teraz sobie wspominam świadectwa, już teraz nie będę wymieniał imion, ale wystarczy było tylko Biblię otworzyć, Nowy Testament i już dociera słowo, już je rozumiemy, już przychodzimy. Ja wspominam często siostrę pewną z Krakowa, która miała ciężkie życie i właśnie też to często się nad tym dziwiła. Jak to, że ona to wszystko ma, bo dalej mówi nam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu nie jest to dane od Ojca. To znaczy nie jest uzdolniony przez Boga, aby to w nim zaiskrzyło. Też Pan Jezus mówi, że mam inne owce z innej owczarni, które muszę przyprowadzić. A więc Bóg ma owce w wielu różnych miejscach, my nie wiemy i On je przyprowadza. Dlatego też to, co mówiliśmy w zeszłą niedzielę. Ojcze, wszystkich, których mi dałeś, są Twoimi, mnie ich dałeś. Ja im dałem Twoje słowo, oni je przyjęli i strzegą. A więc Ojciec, to jest rozdział 17 Ewangelii Jana, dał Jezusowi, a Jezus przyjął wszystkich tych, którzy byli z Nim, uczniowie Jego, jako własność Bożą. I Bóg wtedy wiedział, że Jego Syn wykona jak najlepiej to zadanie, przekazał im słowo, a oni je przyjęli i razem wtedy to mogło się, no tak powiem, Królestwo Boże realizować. Albo też mówiliśmy kiedyś, że apostoł Paweł w Koryncie usłyszał: mam wiele ludu, mam liczny lud w tym mieście. Nie milcz, bo mam liczny lud w tym mieście. I kochani, teraz bym chciał, abyśmy spojrzeli na Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, wiersz 47. Tam jest takie ciekawe zdanie, które apostoł wypowiada. I mówi tak. Tak nam bowiem nakazał Pan. A to było po bardzo ciężkiej wędrówce poprzez góry, gdzie były niebezpieczeństwa, byli rozbójnicy, gdzie też Paweł był chory. Więc to była ciężka wędrówka piesza, aby dotrzeć do tej miejscowości. I tam właśnie Paweł mówi: tak nam Pan nakazał, ustanowiłem Ciebie światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Wiecie, mnie to kiedyś zelektryzowało. Ja słabiutki człowiek. Nagle słyszę, jesteś ustanowiony światłością dla pogan. To przerasta mnie całkowicie, nawet bym nie marzył o takim czymś. Więc najmniejszy chrześcijanin jest ustanowiony światłością jak żaróweczka. Mamy teraz w domach naszych żaróweczki jedno, dwuwatowe, prawda? Nie macie? Typu LED. Ja mam, ja kupiłem ich sporo. One są drogie, po 30 zł, 20 zł, ale świecą LED. Tylko 2 waty. W samochodzie tylko 5 watów, prawda? Z tej strony, z tej strony. A zastępują te, które mają po 60 watów. A więc światłość jest zawsze światłością. Mimo, że ma tylko 2 waty albo więcej. Abyś był zbawieniem. Jakie wyzwanie dla tych, którzy noszą depozyt, dla ciebie i dla mnie. Ale jest to możliwe dlatego, że będziecie moimi, do mnie należącymi i mojego gatunku świadkami. To wtedy też i to się będzie spełniać. A więc poganie słysząc to się radowali, wielbili Boga i wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego. Bo wielu jest wezwanych, zaproszonych, ale nie wszyscy korzystają. Nie wszyscy wchodzą. A więc ci, którzy są przewidziani, bo zareagowali w sposób właściwy i tak dalej, uwierzyli. I dalej, gdybyśmy czytali, to byśmy się dowiadywali, że Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. To byśmy też i się dowiedzieli, to na koniec już ten werset ostatni. Zbuduję mój Kościół. Jezus buduje Kościół. Kościół, którego potęga śmierci, piekła, a tam jest wyraz Hades. Chodzi o śmierć, nie zwycięży. Ale mój, buduje mój Kościół. I ten Kościół się z kogo składa? Ten Kościół niezwyciężony. Z tych, którzy należą do Jezusa i są tacy jak On. Należą do Jezusa i są tacy jak On. Dlatego śpiewaliśmy, Panie, chcę więcej się uświęcać. Chcę więcej kochać w moim sercu. Chcę być jak Jezus. Panie, chcę być chrześcijaninem w moim sercu. I On jest niezwyciężony, dlatego że są to świadkowie, ludzie z depozytem, z Chrystusem w sobie, którzy do Niego należą i są tacy jak On. Powstańmy razem i spędźmy czas na wspólnej naszej osobistej rozmowie z Jezusem Chrystusem. Spędźmy czas na wspólnej, ale osobistej. Będziemy się razem modlić, ale każdy za siebie. Będziemy się modlić półgłosem. Każdy za siebie, a to będzie rozmowa z Jezusem. Panie Jezu, dziękuję Ci, że kiedyś na ziemię zstąpiłeś, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To, co zaginęło Twemu Ojcu. To przez grzech poszło na swoje drogi. I Panie, teraz wspominam i siebie. Gdy ja w swoim buncie mówiłem, ja nie prosiłem Jezusa, żeby za mnie umierał. Tak bardzo zaginąłem, a o tym nie wiedziałem. Ale Panie, Ty się nie obrażasz na grzesznika. Ty za niego już dawno umarł, niezależnie od tego, jak on żyje. I ratujesz i zbawiasz. A potem z grzesznika robisz depozytariuszy. Panie, dziękuję Ci, że wkładasz w nas, w Twoje naczynia, Twój depozyt. Abyśmy mogli nieść Ciebie samego, żywego Chrystusa, Twoje słowo, dawać świadectwo, aby być światłością narodom. Panie, dziękujemy Ci, że Ty czynisz to i po dzień dzisiejszy i będziesz czynił aż do dnia, gdy przyjdziesz. Panie, dziękuję Ci, że ludzie mają dzisiaj dostęp, już żadne granice, żaden reżim, nikt nie zabroni, aby ludzie poznawali Ciebie, czytali Twoje słowo, gdy tylko chcą. I ci, którzy chcą, są przeznaczeni, powołani, do Ciebie należący, a o tym nie wiedzą jeszcze, wiedzą i dotrą, Panie. Dziękuję Ci za wspaniałe czasy, w jakich żyjemy. Że Ewangelia jest głoszona bez żadnych granic. Panie, dziękuję Ci za to, że też my należymy do takich właśnie ludzi powołanych i że możemy też modlić się o tych, którzy mają być powołani. Panie, my nie znamy tej siostry, braci naszych, którzy są jeszcze grzesznikami i nie wiedzą o tym, że są naszymi braćmi i siostrami. Panie, my się teraz o nich modlimy i ich błogosławimy tam, gdzie są. W imieniu Jezusa Chrystusa wznosimy nasze ręce, nasze serca i błogosławimy tych wszystkich, którzy Ciebie nie znają, a do Ciebie należą, a o tym jeszcze nie wiedzą. Ale Panie, nas powołałeś, wybrałeś, postawiłeś, abyśmy byli światłością, byśmy byli też zbawieniem dla nich właśnie. O Panie, dziękuję Ci, że Ty zgromadzasz Twój lud i Twój Kościół. Śmierć nie pokona, bo to jest Twój Kościół, do Ciebie należy. Halleluja.